Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, piątek, 13 dzień kwietnia. Witamy w składzie duet dwóch Krzysztofów. Krzysztof Kowalski, który audycję realizuje, i Krzysztof Kukliński, który jest wydawcą dzisiejszej audycji, odbiera od słuchaczy telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński, a te telefony to czujne 510-37-32 i do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zapraszam jak zwykle na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. I tutaj list od pana Jakuba, który pisze o zastawionym przez samochody i nie tylko chodniku przy centrum handlowym Fala w Szczecinie, ale wzdłuż Alei Wyzwolenia. W tym miejscu nie można normalnie przejść. Wózek dziecięcy albo inwalidzki ma już ogromny problem z przejazdem. Stoi tam laweta z reklamą sklepu, kwietniki i samochody. Pieszy jest skazany na slalom. Dodatkowo pojawiają się tam jeszcze autobusy. Nie wiadomo, gdzie się podziało przejście, które powinno być w tym miejscu namalowane chyba. No właśnie, nie tylko przejście, ale brak tam przejścia, więc nie tylko miejsce przejścia przez jezdnię. Przekazaliśmy ten sygnał do Straży Miejskiej. Mam nadzieję, że będzie rychła reakcja, tak jak była bardzo szybka reakcja Straży Leśnej na interwencję wczorajszą naszego słuchacza, który poinformował nas, że przy ulicy Zagadłowicza w lesie pomiędzy Pilchowem a Szczecinem, pomiędzy terenami obu tych miejscowości, są wyrzucone śmieci. Wiem, że już zostały uprzątnięte. No, będzie większy kłopot z ustaleniem tego, kto te worki w lesie pozostawił. To jest czas reakcji. Przed nami weekend. Pogoda będzie niezła. Jutro może trochę popadać. 15 stopni. Więcej będzie w niedzielę. Zapewne znów zrobi się tłoczno wokół Głębokiego. No a skoro wokół, no to pomówmy o takim ruchu wokół, czyli o rondzie. Jest tam mini rondo. Na temat ruchu na tym rondzie rozmawiałem wczoraj z Arkadiuszem Kuzią z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. A rozmowa była spowodowana tym, że jest tam bardzo wzmożony ruch pieszych. Piesi wymuszają przejście przez jezdnię właśnie tuż przed rondem. Samochody muszą gwałtownie hamować, a potem te potoki pieszych są tak duże, że nikt nie może przejść. Jest konkretna propozycja, co zrobić, żeby samochody mogły swobodniej przejeżdżać, żeby korki nie sięgały, tak jak w ostatni weekend, od Pilchowa aż do Głębokiego dla pojazdów jadących w stronę Szczecina.
Dzień dobry, Daniel, kierowca. Ja w sprawie tego ronda na Głębokim i problemu z pieszymi. Ja mam taki pomysł, żeby może sygnalizację świetlną prowadzić tylko dla pieszych, cyklicznie, jeśli się pojawi zielone światło. No, może to by pomogło rozładować te korki. Dziękuję.
Przekażemy rychło, czyli tuż po programie, tę propozycję Urzędowi Miasta. To jest dobry pomysł i mam nadzieję, że zostanie wdrożony w życie. A co do Głębokiego, wiem, że był kłopot ze znalezieniem jakiegoś kosza na śmieci, czy też pojemnika, w związku z tym, że tłumy były w miniony weekend właśnie na Głębokim. Zobaczymy, jak będzie to tym razem. Jeżeli będzie i okaże się, że było źle właśnie w poniedziałek rano, to skontaktujemy się z przedstawicielem Lasów Miejskich i porozmawiamy o tym problemie, czy nie powinno być więcej dużych pojemników, na pewno nie plastikowych, bo niestety te wandale by spalili, ale na przykład metalowych, dużych kontenerów na śmieci, żeby było czysto. Tyle w tej sprawie i jeszcze uwaga do Straży Miejskiej od pana Tadeusza, który pisze o tym, że na samym początku ulicy Niemierzyńskiej, naprzeciwko opuszczonej kamienicy, stoją trzy wraki samochodów marki Mercedes. Mają poprzebijane opony, poroztrzaskiwane lusterka i ogólnie ich kondycja wskazuje na to, że są porzucone. Straż Miejska przejeżdża bardzo często w te rejony w celu założenia blokad na samochody stojące tuż obok tych Mercedesów i w dalszym ciągu nic z tym nie robi. Przekazaliśmy, panie Tadeuszu, sygnał do Straży Miejskiej. Jak znam życie, a znam, to zapewne sprawa jest w toku. Tutaj nie jest tak prosto, jak my byśmy chcieli, a chcielibyśmy tak, żeby taki samochód, który wyraźnie jest wrakiem, został odholowany na parking, a dopiero później władze odpowiednie w Urzędzie Miasta pytały, do kogo auto należy, tak samo Straż Miejska. I właśnie, żeby taka była kolejność. Niestety, teraz kolejność jest inna. Najpierw jest ustalanie właściciela, potem wezwanie go do usunięcia, potem dalsze procedury i to tak trwa i trwa i trwa. Tyle w tej sprawie na razie. 12:10 i teraz jeszcze na chwilę pozostańmy przy tych terenach zielonych w naszym mieście. Rozgorzała u nas dyskusja na temat, czy lepsze patrole konne, czy patrole rowerowe policyjne. Wiemy, że rowerowych na pewno nie będzie. Patrole konne w naszym mieście są. Wczoraj był głos krytyki, dzisiaj jest głos poparcia.
Dzień dobry, Krzysztof Sławiczukas do czasu reakcji. Chciałem się tak krótko odnieść do patroli konnych. No ci państwo to zaraz dzwonią z takimi propozycjami, że na rowerze miejskim policjant czy na jakichś dwukółku, hulajnodze, nie wiem jak to nazwać, no to ręce opadają, jak się tego słucha. Przecież koń to jest funkcjonariusz dodatkowy. W niektórych przypadkach, jak pan tak to zobaczył, więcej może zrobić niż policjant. Na koniu można szarże przeprowadzić. Jak ci państwo szarże na rowerze? Popieram patrole konne. Fajnie wygląda i jest skuteczne. Dziękuję jeszcze raz.
I te konie, to przypomnę z wczorajszej audycji, są specjalnie szkolone, nie boją się huku wystrzałów, nie boją się ognia, a na meczach często i pojawia się jakiś ogień, nie tylko w sercach kibiców. No i jeszcze jedno, są bardzo, bardzo cierpliwe. Znajoma opowiadała mi o przypadku, kiedy przy Jasnych Błoniach, konkretnie przy pomniku czynu Polaków, piesek mały skoczył na ogon konia, zawisł na nim i koń nawet nie spojrzał, stał nadal cierpliwie, a piesek wisiał wściekły, zły, uwieszony właśnie końskiego ogona. Ale do tematu wrócimy. Chcemy porozmawiać z szefową tego referatu konnego policji w Szczecinie o tym, czy te konie rzeczywiście są przydatne, a może jednak lepiej byłoby je zamienić na konie trochę inne, może nie mechaniczne, napędzane siłą naszych nóg, czyli rowery. O tym my porozmawiamy w jednym z najbliższych wydań naszego magazynu Czas Reakcji. A teraz, jako że zbliża się weekend. Są różne weekendowe plany. Być może ktoś będzie się wybierał do Świnoujścia. Witam naszego gościa. Jest nim pan Michał Łakomski, właściciel wodolotu Jadwiga. Dzień dobry.
Witam państwa, witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktorze.
Panie Michale, pan nie jest ze Szczecina. Co się panu takiego w życiu wydarzyło, że postanowił pan zainwestować w wodolot, kupił pan wodolot, no i ten wodolot od poprzedniego weekendu kursuje, na razie jak rozumiem w weekendy, ale od 15 maja już te kursy będą codzienne. Jak to było?
Panie redaktorze, to wszystko wynika z dzieciństwa. To są marzenia z dzieciństwa, które dzięki różnym zbiegom okoliczności mogły zostać zrealizowane i dopięte do ostatniego, do końca.
A jakie to były marzenia, proszę powiedzieć?
No, wie pan, no każdy, ja jestem 70. rocznik, także każdy z mojego rocznika, wie pan, miał styczność kiedyś z wodolotami i ja mam takie obrazki z dzieciństwa, jak jestem pasażerem takiego wodolotu jako dziecko. I to było moje marzenie, żeby powrócić tutaj z własnym wodolotem, które udało mi się zrealizować.
No właśnie, udało się panu je zrealizować i rzeczywiście historia szczecińskich wodolotów to jest sporo już lat. No było różnie, raz było lepiej, raz gorzej. Sięga to lat 60. Pierwszym takim wodolotem był kursujący oczywiście do Świnoujścia Zryw. To było w drugiej połowie lat 60. Nie, w pierwszej, w drugiej połowie, natomiast zaczęły trafiać do nas radzieckie wodoloty i pierwszy nazywał się Kometa 1. Ja pamiętam z lat 70. i 80., że właściwie to były regularne rejsy i w takim najlepszym okresie nawet 15 tych wodolotów kursowało. Była to ogromna turystyczna atrakcja miasta. Właściwie były to takie tramwaje wodne łączące właśnie Świnoujście ze Szczecinem. Potem w latach 2008-2014 pojawił się Bosman Express, jeden wodolot, także cieszący się dużą popularnością. Problemy techniczne sprawiły, że przestał kursować i teraz pojawił się wodolot Jadwiga i pana inicjatywa. Na razie w kwietniu bilety są po 45 zł, a ulgowe po 25.
Tak? Powtórzę, panie redaktorze, bilety są po 50 zł w tej chwili, 40 emerycki, a 35 biletów
ulgowych. A widzi pan, to prasa poinformowała niewłaściwie. Moje źródła informowały o 45-25, czyli 50 zł, tak? I
45 zł i 25 zł to były rejsy tylko i wyłącznie 7 i 8. To chodziło nam o rejsy promocyjne dla osób zainteresowanych.
Czyli teraz 50 zł i 40, tak?
Tak, to emerycki, tak. 35 ulgowy. O,
bardzo proszę mówić do słuchawki mikrofonu, ponieważ gorzej pana miejscami słyszymy.
Teraz, lepiej.
Czy od maja rzeczywiście bilety będą droższe, 60 i 30 zł?
od maja bilet planujemy utrzymać ceny biletów na tym poziomie. Jedynie jeśli wzrośnie, to wzrośnie cena biletu normalnego do 60 zł. Bilet ulgowy i bilet emerycki za wszelką cenę chcemy utrzymać na tym poziomie.
Na razie regularne rejsy są w sobotę i w niedzielę, tak? W jakich godzinach, proszę powiedzieć?
W najbliższą niedzielę odpływamy ze Szczecina o godzinie 11 i w sobotę. Wracamy ze Świnoujścia, odpływamy o 15.30.
A od 15 maja mają być rejsy o 9.16 ze Szczecina?
O 9.00,
tak. A Świnoujście 10.30, 17.30.
Tak jest.
Dobrze, my to sobie policzyliśmy, że jeżeli właśnie bilety będą po 60 zł, no to czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci zapłaci w jedną stronę 120 plus 30, czyli 180 zł. No w dwie strony jest to bardzo duży wydatek. Wiemy, że pan postanowił zwrócić się do miasta, żeby miasto w ramach chociażby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, takiej szczecińskiej karty aglomeracyjnej, wprowadziło jakieś dofinansowania, żeby właśnie rodziny mogły kupować taniej te bilety. Czy panu się udało dotrzeć do władz Szczecina, do prezydenta chociażby?
Wie pan co, no, próbujemy się skontaktować z Urzędem Miasta. Mamy wstępnie pomawiane spotkania na poniedziałek. Natomiast żadnych szczegółowych rozmów jeszcze nie prowadzimy, w związku z tym, że do spotkania nie doszło jeszcze.
Czyli jest pan umówiony na poniedziałek?
Jestem umówiony na poniedziałek, tak.
Z panem prezydentem samym?
Nie jestem umówiony ani z panem prezydentem, ani z zastępcą. Jestem umówiony z dyrektorem żeglugi szczecińskiej, do którego mnie przekierowano.
Krzysztof Kukliński próbował przed programem zaprosić kogoś z miasta, żeby zapytać, jakie jest nastawienie do pana pomysłu. I rzeczywiście pan ma taki pomysł, żeby właśnie znaleźć jakieś formy dofinansowania dla rodzin na te bilety na rejs wodolotem.
No wie pan, no nie możemy brać, że tak powiem, na swój karb obniżek cen biletów, ponieważ suma summarum niniejsze przedsięwzięcie no musi się zamknąć chociaż kwotą zero. Nie możemy dokładać przecież do interesu w nieskończoność.
No właśnie, nie możemy dokładać do interesu, ale jest prawo podaży i popytu. Jeżeli popyt będzie duży, to może warto, żeby ceny biletów były utrzymane na tym obecnym promocyjnym poziomie, czyli 50 zł i 40 zł, co też jest niemałą kwotą. I być może będzie pan miał zawsze 100% obłożenia, tak jak w tym pierwszym rejsie.
No niestety nie jestem wróżką i nie umiem tego przewidzieć. Nie mamy danych statystycznych, nie mamy w tej chwili, ponieważ prowadzimy ten biznes pierwszy raz, czy od pierwszego sezonu, nie mamy żadnych danych porównawczych, na podstawie których moglibyśmy przeanalizować i zrobić krótką analizę. Ponadto koszty w stosunku do kalkulacji, które robiliśmy, okazały się dużo wyższe, aniżeli wynikały z naszych wstępnych wyliczeń.
Czy na te najbliższe rejsy, na najbliższy weekend, to sobota i niedziela, rozumiem, czy tylko niedziela?
Nie, sobota i niedziela.
Sobota i niedziela, właśnie. Już jest komplet, czy jeszcze są miejsca?
Jeszcze są miejsca.
Jeszcze są miejsca na te rejsy. Powiedzmy jeszcze trochę o tej jednostce. To jest wybudowana na Białorusi, tak? Jednostka w 1991 roku. Jakie ona ma możliwości, jeżeli chodzi o ilość pasażerów, które może zabrać na pokład i jaką prędkość rozwija? Ile trwa rejs do Świnoujścia i z powrotem?
Rejs do Świnoujścia trwa około 70 do 75 minut. Jednostka została wybudowana w 1991 roku w Gomelskiej Stoczni. Zabiera na pokład 53 pasażerów, łącz plus 3 członków załogi.
U nas w Szczecinie sumuje pan przy nabrzeżu administrowanym przez gminę miasta Szczecin czy Urząd Morski?
Ja mam podpisaną umowę z, prawdopodobnie jest to nabrzeże miasta Szczecin, ponieważ umowę podpisywałem na wynajem z żeglugą szczecińską.
Tak, to rzeczywiście w takim razie to jest miejska spółka. A mam pytanie, wiem, że zwracał się pan do władz Świnoujścia o to, żeby udostępniły nabrzeże i tutaj napotkał pan nieoczekiwanie na problem.
To nie możemy w ten sposób prezentować tej sprawy. Prowadziliśmy, ponieważ ta jednostka, to w ogóle połączenie wodolotowe planowaliśmy uruchomić w zeszłym sezonie. Wskutek różnych i nie tą jednostką, tylko większą jednostką.
O, teraz panie Michale, lepiej pana słuchać. Proszę nie ruszać telefonem, bo mamy jakieś takie dziwne trzaski. O.
Myśmy planowali uruchomić połączenie wodolotowe w zeszłym sezonie, czyli w roku 2017, większą jednostką typu Wostok. To jest wodolot, który był dłuższy od tego, który obecnie posiadamy, o 8 metrów. Ja w tym momencie prowadziłem rozmowy z dyrektorem żeglugi Świnoujskiej i tam nikt się nie zapalił do tego pomysłu. Wskazano mi miejsce do odsumowania gdzieś tam, wie pan, z boku, zupełnie w oddaleniu od tego głównego nurtu Świnoujskiego nabrzeża. Ale nie dotyczy to sytuacji z roku 2018, ponieważ ja w tym roku nie zwracałem się jeszcze do miast Świnoujścia, do władz miast Świnoujścia, celem zapewnienia sobie nabrzeża, w związku z tym, że ja współpracujemy, czy my jako firma współpracujemy z firmą Adler Schiffer, która ma własne nabrzeże w Świnoujściu i z nią będziemy, i tam będziemy sumować.
Dziękuję za te informacje i czekamy na kolejne, mam nadzieję, dobre informacje dla rodzin po spotkaniu z przedstawicielem żeglugi szczecińskiej. Naszym gościem był pan Michał Łakomski, właściciel wodolotu Jadwiga. Dziękuję.
Do usłyszenia. Panie redaktorze, ja mam do pana jeszcze jedno pytanie.
Bardzo proszę.
Czy ja mógłbym kogoś pozdrowić na antenie?
No jak pan musi, proszę bardzo. No,
ja bardzo bym chciał pozdrowić osoby, które były zaangażowane w uruchomienie tego projektu. Pana Jarosława Kopickiego, dyrektora Urzędu Morskiego, który naprawdę jest bardzo przyjazną osobą w stosunku do tego przedsięwzięcia. I wszystkich pracowników, którzy są zaangażowani w ten projekt. Bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiamy. No to były pozdrowienia na temat, można zdecydowanie powiedzieć. I jeszcze jedna opinia słuchaczki.
Dzień dobry, jestem stałą słuchaczką waszej audycji i przed chwilą właśnie słuchałam wypowiedzi pana redaktora odnośnie wodolotów i tego, że te bilety są drogie i że powinny być zniżki może na szczecińską kartę dużej rodziny, czy tam aglomeracyjną, czy jakby tego nie nazwać. Ja wszystko rozumiem, a proszę mi powiedzieć, co z rodzinami, którzy nie mają dzieci więcej niż jedno. Ja na przykład z mężem ciężko pracujemy, mamy tylko jedno dziecko, spłacamy kredyt mieszkaniowy tak jak więcej i my nie mamy 500+ i nie mamy żadnej ulgi i nikt nie mówi o tym, że nie będzie nas stać na to, żeby z dzieckiem popłynąć wodolotem. Może też byśmy chcieli jakiejś ulgi, nie tylko takiej wynikającej z legitymacji szkolnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, ale wygląda na to, że tylko taka ulga będzie dla pani. Natomiast wie pani, ja nie jestem też przekonany, czy tutaj uda się wypracować jakiś kompromis pomiędzy panem Michałem, właścicielem wodolotu, a władzami miasta, bo trzeba pamiętać, że kolejne podmioty przystępujące do właśnie tego programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oznacza kolejne pieniądze z budżetu miasta. No zobaczymy, jak żegluga szczecińska i też miasto podejdą do propozycji pana Michała, żeby właśnie bilety były dofinansowane z programu Szczecin Przyjazny Rodzinie. Pożyjemy, zobaczymy. Rozumiem pani rozżalenie, no ale z drugiej strony jest tak, że wszystkim dogodzić nie sposób. To jest czas reakcji, jest 12.23. Wróćmy na chwilę na postój taksi przed dworcem głównym. Wczoraj rozmawiałem z przedstawicielem, właścicielem korporacji taksówkarskiej Taxi for You, panem Dariuszem Ciarką, na temat ich pomysłu na rozwiązanie problemu taksówkarskiej mafii, tak można powiedzieć, takich dziwnych taksówek, które stoją pod dworcem i liczą na jeleni, mówiąc kolokwialnie, którzy wsiądą i nieświadomi zapłacą za kurs chociażby do centrum handlowego Kaskada spod dworca ponad 50 zł. Nikt z tym od lat nie może nic zrobić. Wszyscy rozkładają ręce. Mało tego, na spotkaniu w mieście dotyczącym właśnie uregulowania kwestii parkowania taksówek pod dworcem Szczecin Główny byli przedstawiciele właśnie tych nierzetelnych taksówkarzy zainteresowani problemem. No pewnie, nic o nas bez nas. No ale przypomnę, pan Dariusz Ciarka proponuje, żeby miasto rozpisało przetarg, żeby ustanowić dwa postoje taksówek, co najmniej jeden w górnej części dworca, drugi w dolnej, czyli jeden na Owocowej, drugi właśnie na dole przed wejściem głównym i żeby ta sprawa została uporządkowana tak chociażby jak przed dworcem centralnym w Warszawie. Jak będzie, o to zapytamy władze miasta, a na razie komentarz.
Dzień dobry, Ryszard, cały słuchacz ze Szczecina. Ja w związku z tymi taksówkami tam pod dworcem, dlaczego taksówka, taki Mercedes jeździ nieoznakowana, tylko ma koguta i na tylnej szybie numer, a nie na drzwiach, gdzie taki numer jest obowiązkowy, łącznie z herbem Szczecina. A drugie, troszeczkę dalej przed kładką stoją taksówki, a tam jest taki postawiony słupek, na którym jest szyld, że tam autobusy stają. A dlaczego tam stoją taksówki cały czas? Nie to, że tam podjechał, wysadził czy zabrał, tylko po prostu sobie stoją właśnie ci panowie spod dworca. Dziękuję, pozdrawiam.
No właśnie, dlaczego? Dlaczego na postoju Kiss and Ride przed dworcem parkują ci taksówkarze, odjeżdżają, kiedy podjeżdża Straż Miejska albo policja i znowu podjeżdżają i tak w koło Macieju. 510 37 36, ten telefon dzwoni do nas. Bardzo prosimy, Krzysztof Kukliński chętnie z Państwem porozmawia, może również telefon znajdzie się na antenie. A teraz komentarz do pracy kontrolerów. A najpierw pan Andrzej, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy, panie Andrzeju.
Panie redaktorze, ja też miałem kiedyś dwie firmy taksówkowe. Myśmy nigdy nie dawali żadnych rabatów, ani też nic. Jeżeli były rabaty dawane, to było z licznika na przykład 10% i każdy wsiadał i tak sobie brał tam po prostu według tego licznika te 10% mniej płacił. I to nie były mafie. Teraz są mafie taksówkowe, dlatego że mnie jako taksówkarzowi, czy każdemu z nas, miasto dało taką i taką i taką cenę za kilometr i tak powinniśmy brać. A ci, którzy na przykład jak Ciara, tam inni i tak dalej, łącznie z tym, prześcigają się, kto da mniej. Oni po prostu jeżdżą za jakieś tam pieniądze, a ja po prostu muszę odstać ileś tam, żeby po prostu... Ja nie pójdę do żadnej firmy, dlatego że ja nie chcę pracować w tak zwanej mafii.
Panie Andrzeju, otworzył pan kolejny temat, no ale przecież ci właściciele korporacji mówią, że mogą panowie pracować samodzielnie. I przypomnę też tak zwany taksi złotówa, no, który sobie też jakoś radzi.
Ja panie rektorze, ja mam na utrzymaniu rodzinę, pomimo, że jestem na emeryturze i tak dalej, i w ogóle i tak dalej, no zresztą nie wnikając to, ale mówię jeszcze raz, żeby po prostu nie siedzieć w domu, żeby nie głupieć, to w tym wypadku jadę po prostu do pracy. A takich taksówkarzy jak ja, emerytów i tak dalej jest bardzo dużo, którzy mają się pieniądze z emerytury czy tam z renty i oni sobie po prostu zarabiają.
Jasne.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, panie redaktorze, to jest to, że nie może być po prostu jeżdżenie poniżej tego, co mi dało miasto. A to, że ktoś tam jeździ w taki czy inny sposób, to jest jego sprawa. I wszystko na ten temat.
Dziękuję, panie Andrzeju.
Wożą reklamy, panie rektorze. Wożą reklamy, nie mają z tego nic. U mnie taksówkarz, jak woził reklamy, to miał z tego pieniądze. A tu wożą taksówkarze reklamy i mają wielkie G.
Dziękuję
bardzo.
Pozdrawiam. I jest z nami pan Piotr. Dzień dobry.
Witam, też kierowca taksi.
No wiadomo, panie Piotrze, poznajemy
po kolega ma rację. No, to co to za jazda w tym Szczecinie za 2,50 na starcie, drodzy państwo? To jest po prostu żenada. To jest pół litra paliwa. Jak tak można? No ale niestety. Pójdzie człowiek coś powiedzieć do korporacji, u konkurencji przyjmują kierowców. Nie podoba się to WON. No i taka jest prawda.
Panie Piotrze, nie możecie stworzyć własnej korporacji właśnie, gdzie będą inne zasady?
No możemy.
Niezadowoleni kierowcy?
Możemy, ale kto wsiądzie do naszej korporacji, jak będziemy mieli 5 zł na starcie, gdy wiedzą, że jest 2,50 w innych korporacjach, nie będę reklamować, nie? W innych, we wszystkich, bo wszyscy się prześcigają. Najpierw było tak, że najpierw jedna korporacja miała strefy poza miasto darmowe, bez stref jeździli, inna korporacja dała 15% rabatu na prawobrzeże i w drugą stronę i na lewobrzeże, inna jeszcze, jakieś karty rodziny powymyślali i tak się ścigali, aż w końcu doszło do tego, że wszyscy jeździmy. Minus 40% na starcie ze stawki miejskiej, bo z 5 zł minus 40% to jest 2,99 i z tego jeszcze dajemy minus 15%, jak lecimy na prawobrzeże. Czyli startujemy za pół ceny, drodzy państwo.
Jak to się państwu opłaca w takim razie? Jak to się państwu opłaca? Przecież jest tak niskie bezrobocie.
A no tak się opłaca, że koledzy Rumunii muszą jeździć nieraz na haju, żeby wyjeździć stawki tak. Dla właściciela samochodu stówę, dla korporacji 20, dla Orlenów, Shellów i innych jeszcze 2,000 miesięcznie. Czyli tak, właściciel samochodu bierze 3,000, korporacja 500, stacje paliwowe 2000. No i teraz, panie redaktorze, 5,5 tysiąca kierowca taksówki, czy będzie jeździł na swoim, czy u kogoś tak zwany Rumun, jeździ za darmo. 5,5 tysiąca wyjeździć kosztów miesięcznie, to jest, proszę pana, ponad 20
panie Piotrze,
dni.
Serdecznie panu
za darmo.
Dziękuję.
Kolejne
to są
kierowca jeździ
bardzo
no
ważne
tak trzeba,
informacje.
Nie?
Tylko przypomnę, panie Piotrze, że myśmy na ten temat już wielokrotnie rozmawiali. I cóż, niewiele się tutaj zmienia. Właśnie szefowie korporacji mówią taksówkarzom niezadowolonym: stwórzcie własną korporację, zaproponujcie swoje ceny. No, brzmi to może nie najlepiej, ale z drugiej strony no takie są też realia wolnego rynku, że mamy niskie bezrobocie, ludzie chcą jeździć właśnie za tyle, a nie za więcej taksówkami. I tak ten rynek wygląda. Ja wiem, że to otwiera puszkę Pandory, ale na razie ją przymknijmy i do tematu powrócimy. Ja przypomnę, że punktem wyjścia byli taksówkarze nieuczciwi pod dworcem, a tu się pojawiają pretensje do szefów korporacji. A teraz wracamy do komentarzy od naszych słuchaczy. Wczoraj rozmawiałem z Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Rozmowa dotyczyła interwencji kontrolerów. Słuchacz z treści, o co chodziło, i doda swój komentarz.
Dzień dobry, dzwonię z Prawobrzeża. Usłyszałem audycję dotyczącą kontrolerów, którzy kontrolowali panią otępiałą pod wpływem środków farmakologicznych, która się chciała udać na ulicę Mączną i była na dobrej drodze w zdrojach, została skontrolowana i po tej kontroli nie wyszli ci panowie z nią na przystanek, gdzie zazwyczaj tak się powinno odbywać, a dowieźli tą panią do podium i tam dopiero ją zostawili i wytłumaczyli jej drogę powrotną. Jeżeli ta pani, będąc z Lewobrzeża, nie zna drogi ze Zdroi na Mączną, co już jest dla nas osiągalne, mieszkańców Prawobrzeża, tym bardziej trudno byłoby powrócić z podium. Dziękuję.
No właśnie, więc konkluzja wczorajszej rozmowy była taka, żeby jednak kontrolerzy byli bardziej empatyczni. Oczywiście oni są nakierowani na sukces finansowy firmy, która ich zatrudnia, czyli Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, ale również odrobina empatii nie zaszkodzi. Nawet szczypta. A teraz jeszcze jedna sprawa dotycząca kontrolerów. Czyżby tak było, jak słuchacz mówi?
Tomek, stały słuchacz, mam takie pytanie. Czy bilet kasuje się w momencie odjazdu autobusu, czy bilet trzeba skasować, jeśli się wsiądzie do autobusu? Zaznaczam, że autobus stoi na pętli i ma 10 minut do odjazdu. Bo była taka sytuacja, że kontrolerzy wsiedli i od razu żądali biletu w trakcie oczekiwania na odjazd autobusu. I została ta osoba ukarana. Dziękuję bardzo, najlepszego.
Dziękujemy, najlepszego. No ale tym kontrolerom, jeżeli to jest prawda, to nie najlepszego, ponieważ tak nie można. Jeżeli autobus, tramwaj stoją na przystanku końcowym, drzwi są otwarte, to żadnej kontroli i nie rusza nie może być i tyle. I to po prostu jest nieprawidłowe zachowanie. Prosimy zgłaszać takie fakty Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. Tutaj nawet myślę, że ewentualna kara za brak ważnego biletu powinna zostać anulowana. A teraz jeszcze coś o zapachu. Mamy nad Odrą fabrykę Fosfan. Rozmawialiśmy z dyrektorem technicznym tej fabryki, który mówił, że wszystkie badania dotyczące emisji uciążliwych dla środowiska substancji wychodzą pozytywnie dla tej fabryki. Wszystkie normy są spełnione, a mieszkańcy okolicznych budynków narzekają na zapach, czasem na pył. Jak to pogodzić?
Dzień dobry. W audycji w czasie akcji brał udział pan dyrektor zakładów nawozów fosforowych Fosfan w Szczecinie i bardzo się chełpił tym, że czystsze powietrze wypuszczają, jak pobierają. Jakby tak pan miał czas, panie redaktorze, i mógł to stwierdzić zapachowo, to zapraszam na Sączyn, na Kościelną, na Dąbrówki. Bardzo świeżutkie i czyściutkie powietrze. Ten pan dyrektor nie kłamał, że naprawdę wypuszczają bardzo czyste i świeże powietrze. Dziękuję.
Może ono jest świeże inaczej, a uderz w stół i nożyca się odezwą. Jest z nami Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Czyżby, dzień dobry?
Tak, dzień dobry. Tak.
No pani Hanno, my pani nie chcemy męczyć, fatygować, a pani proszę bardzo. No to proszę.
Tak, ponieważ państwa telefon jest czujny, ale ja też jestem czujna. Ja bym chciała tylko jedną rzecz, ponieważ ja myślę, że to jest w ferworze jakiejś informacji. Drobna uwaga. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego nie jest nastawiony na zysk i jakby naszym zadaniem nie jest to, żeby czerpać jakieś super korzyści z tego i łapać na siłę wszystkich wiadomo, że jakby w ramach zakresu obowiązków jest sprawdzenie biletów, natomiast no na pewno jakby stwierdzenie, że jesteśmy nastawieni na zysk jakby jest tutaj błędne, a poza tym nikt nie wywiózł specjalnie i w ogóle na siłę pani na końcowy, żeby zrobić jej podgórkę. Miejscem pracy kontrolera jest pojazd i oni w tym miejscu jakby te swoje czynności wykonywali i jakby rzeczywiście skutkiem tego było, że pani nie mogła wysiąść na swoim przystanku, natomiast no to nie jest tak, bardzo proszę, żebyśmy nie mówili, że oni celowo i specjalnie po prostu wrednie panią przewieźli przez pół miasta, żeby ona nie mogła jakby dotrzeć do celu.
Tak? Dokonało się pani Hanno. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.
Dzięki. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. To jest czas reakcji 12.40. I jeszcze przenieśmy się na Stepową, gdzie pomimo wyroku sądu, który nakazał wstrzymać pracę przy budowie masztu telefonii komórkowej firmy Orange, prace trwają w najlepsze. Przypomnijmy, co na ten temat mówiła u nas na antenie Maria Piechocka z biura prasowego tej firmy.
Do dnia dzisiejszego niestety, ale nie dotarł do nas jeszcze wyrok sądu. Nie znamy zatem uzasadnienia tego wyroku. I w związku z tym cały czas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy tam działać. Jeśli chodzi o tablicę informacyjną, to została ona nam skradziona z budowy. Już oczywiście jest postawiona nowa. Nie wycinaliśmy grubych drzew w tamtej okolicy. Nie blokujemy też drogi, ani nie zajmujemy żadnego pasa drogi przy tej budowie.
Tu Jadwiga z ulicy Byrzyckiej. Wysłuchałam właśnie audycji i przed chwileczką jechałam ulicą Stepową, gdzie prace trwają w najlepsze. Wszystko się robi. Byłam na rozprawie i wyraźnie było powiedziane, że 4 kwietnia będzie ogłoszenie wyroku. I na te ogłoszenie wyroku powinien się również ktoś zgłosić z Orange, ponieważ po to powiadamiają, że jest ogłoszenie wyroku, żeby ktoś był. A my, jako mieszkańcy, naprzeciwko tej wieży, nie zgadzamy się i bardzo prosimy, żeby jednak ten wyrok, który zapadł, już uszanować i zaprzestać budowy. A propos blokowania drogi, to drogę blokują i niech pani rzecznik nie opowiada takich rzeczy, że nie, bo stoi ciężki sprzęt, a tam nie ma twardego pobocza, żeby można było zjechać. Proszę przyjechać i sprawdzić, jakie są kolejne. Pozdrawiam Radio Szczecin. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy i tyle na razie na ten temat. A ja witam naszego gościa. Jest nim pani Ewa Kaznocha, inspektor weterynarii w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiłem panią inspektor, ponieważ jakiś czas temu, w lutym, pod koniec lutego, po audycji dotyczącej złego, rzekomego bądź faktycznego traktowania papug w papugarni przy centrum handlowym Fala, otrzymaliśmy także mail dotyczący innej papugarni. Jeżeli chodzi o centrum handlowe Fala, to właściciel nas informował, że wszystko jest ok, że wszystkie pozwolenia są, chociaż nasza słuchaczka miała wątpliwości. Natomiast tu sprawa jest nieco inna, ponieważ papugarnia przy ulicy Cegielskiego na Niebuszewie mieści się w budynku mieszkalnym, właściwie w mieszkaniu. Jak pisze nasza słuchaczka, to jest pomieszczenie, lokal usługowy, powyżej są mieszkania, tylko około 100 metrów, a znajduje się w nim około 50 papug. Z opinii odwiedzających i porównujących papugarnię właśnie Rio, czyli tą przy Fali z Carmen, to w Carmen jest luksus zarówno dla papug, jak i odwiedzających. Potwierdziła to również moja córka wraz ze znajomymi, która na moją prośbę wybrała się do obu. Byłam w papugarni Rio, to właśnie ta na Cegielskiego, to jest jednak ta na Cegielskiego, czyli Niebuszewo. Było okropnie duszno. Po tym, co zobaczyłam, stwierdzam, że dobrostan papug w tej papugarni nie istnieje. Papugi świadomie są wykorzystywane do komercji i tu w nawiasie słuchaczka pisze o wyrywaniu sobie papug, ciągnięciu ich, liczy się zysk. Papugi nierzadko są agresywne, mogą zrobić krzywdę, zwłaszcza małym dzieciom. Wiem o przypadku potłuczenia dziobem szkiełka w zegarku męskim, odgryzaniu guzików, napów, błyskotek, dziobnięciu w ucho. Otóż właściciel tej papugarni bez zgody mieszkańców wspólnoty, bez sprawdzenia warunków zabudowy w lokalu usługowym założył nam właśnie tę papugarnię Rio. I co się dzieje? Papugi skrzeczą, drą się już od bladego świtu. Po zamknięciu do otwarcia są bez kontroli człowieka. Papugarnia znajduje się bezpośrednio pod moim mieszkaniem, które wynajmuję. Oprócz nieznośnego skrzeczenia z ventylacji do wydobywa się nieprzyjemna woń. Mamy wspólną i do tego wadliwą wentylację. Odwiedzający grupę szkolne, wycieczki, czekając na wejście, zachowują się bardzo głośno, a była to cicha, spokojna ulica. Papugarnia jest czynna 7 dni w tygodniu i nawet na wydłużany czas odwiedzin. Jest to rozrywka, w weekendy są tłumy, najemcy skarżą się, że nie ma szans na odpoczynek. Dobrze, że wyjeżdżają często. Pisałam pisma do zarządcy wspólnoty Kalatea, do Straży Pożarnej, do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i cisza. Tyle napisała słuchaczka i potem jeszcze suplement. Przypominam sobie, jak właściciel mniej innych skarżących się mieszkańców informował, że ma prawników, mogę iść do sądu, ale on nie odpuści, sprawy będą ciągnęły się latami. Czy pani inspektor była w tej papugarni? Czy tam były jakieś kontrole z państwa strony?
Tak, powiem w ten sposób, że właściciel papugarni zgłosił do nas, czyli dopełnił obowiązku, zgłosił do nas chęć rozpoczęcia działalności polegającej na utrzymywaniu papug w celach pokazu. Zgłosił to z odpowiednim wyprzedzeniem. I przed wydaniem decyzji powiatowego lekarza weterynarii rejestrującego taką działalność została przeprowadzona kontrola. Było to w marcu, 15 marca 2017 roku i wówczas kompleksowo zostały sprawdzone wszystkie rzeczy związane i wymagania związane z prawem weterynaryjnym, bo tylko w tym zakresie jesteśmy zobowiązani tą kontrolę zrobić. I wówczas nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości. Wszystkie zwierzęta były zarejestrowane w starostwie. Wszystkie zwierzęta miały dokumenty świadczące o ich pochodzeniu, legalnym pochodzeniu. Były zawarte umowy zarówno z zakładem utylizacyjnym na odbiór ewentualnych odpadów oraz umowa z gabinetem weterynaryjnym, gdzie usługi weterynaryjne świadczy lekarz weterynarii specjalista zwierząt nieudomowionych. Jest prowadzony rejestr kontroli tych weterynaryjnych. Jeśli chodzi o dobrostan, to również zostały warunki spełnione. Tych ptaków jest ponad 40, już w tej chwili nie pamiętam, ile było stwierdzonych, ale ilości chyba 43 z ostatniej kontroli, bo druga kontrola była jeszcze w październiku ubiegłego roku. Ale na razie powiem o tych wymaganiach. I wówczas stwierdzono, że zarówno warunki dobrostanowe, czyli swoboda latania dla tych zwierząt, umożliwienie odpoczynku, czyli zapewnienie tej strefy ciszy, gdy ptaki nie mają ochoty na kontakt z człowiekiem, a także ta dbałość o to zdrowie i zapewnienie tej opieki weterynaryjnej została spełniona. Jeśli chodzi o zabezpieczenie sanitarne, czystość tych pomieszczeń, możliwość przeprowadzenia dezynfekcji, to również zostało zapewnione. Jest też informacja dotycząca tego, nawiązując do pisma tej pani, jest też informacja, że no, do takiego miejsca, w takie miejsce nie przychodzi się posiadając kolczyki, jakieś ozdoby, które zawsze zwracają uwagę ptaków i może dojść do ewentualnego jakiegoś tam dziobnięcia.
Pani inspektor, w państwa opinii wszystkie pozwolenia są, wszystko jest zgodnie z prawem?
Z naszej strony weterynaryjnej, tak, są wszystkie pozwolenia. W związku z tym ta pani mówi, że nie ma żadnego odzewu, to jest nieprawda, ponieważ te wszystkie, które pani wymieniła, inspekcje, czyli zarówno sanepid, jak i inspekcja budowlana, jak i również spółdzielnia mieszkaniowa do nas wysyłały pisma i my odpowiadaliśmy, że z naszej strony pod względem przepisów weterynaryjnych nie ma przeciwwskazań do prowadzenia tej działalności. I po tych pismach również, w trakcie tych pism, które do nas docierały odnośnie wyrażenia opinii na ten temat, przeprowadzona była ta kontrola następna, tak jak mówię, w październiku, 31 października ubiegłego roku. I również nie stwierdzono nieprawidłowości. Sprawdziliśmy dokładnie i wyniki, czy zwierzęta są badane, czy są zdrowe, czy budzą jakiekolwiek zastrzeżenia, jeśli chodzi o stan zdrowotny, i jakiekolwiek inne, czy są zaniedbane. Nie było takiego stwierdzonego przypadku. I teraz tak, jeśli chodzi, no nie były o zapytanie o legalność prowadzenia tej działalności, jeśli chodzi o budynek mieszkalny i tak dalej, ale jeśli chodzi o lokalizację, uciążliwość dla sąsiadów, hałas, to co ta pani pisała, to są sprawy, które nie podlegają nadzorowi weterynaryjnemu i dlatego no, my nie jesteśmy w stanie ani wyrazić opinii, ani wchodzić w ten spór, ponieważ to jest inny zakres zupełnie.
Oczywiście. I do rozmowy zaprosiłem także panią Ewę Putek-Szeląg, zarządcę nieruchomości Kalatea. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A pani Ewie Kaznosze już dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, inspektor weterynarii
w Szczecinie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam również, dziękuję.
Pani z nieruchomości Kalatea, pani Ewo, proszę powiedzieć, czy oprócz tej naszej słuchaczki inni mieszkańcy tamtej posesji skarżyli się również na sąsiedztwo tej papugarni Rio?
Nie, uciążliwe? Oprócz tej jednej pani nie mamy innych zgłoszeń, żeby osoby narzekały, że jest głośno i jest uciążliwie. Także tutaj jest to jedna osoba.
Mm-hmm. Czy pani może albo ktoś od państwa był w mieszkaniu naszej słuchaczki, żeby sprawdzić to, co pisze, między innymi o tym odorze, o hałasie?
W samym mieszkaniu niestety nie byłam. Byłam w papugarni, bo to, co pani do nas pisała, to mówiła o hałasie albo na weekend, albo wcześniej rano. Tak, czyli w momencie, kiedy jeszcze osoby śpią i tutaj było mówione, że tam, nie wiem, czy państwo byli, okna były częściowo odkryte i wtedy zwierzęta budzą się łącznie z tym, jak dzień wstaje, jest słoneczko, więc one szybciej zaczynają hałasować. Natomiast my w samym mieszkaniu nie byłam.
Czy pani potwierdza, że decyzja państwa o tym, że zgodziliście się na taką działalność, była błędna, że jednak ptaki, żywe stworzenia, zapach, wiadomo, odchody, skrzeczenie, hałas, to nie był najlepszy pomysł? Czy też właśnie...
Ja powiem to inaczej, wie pan co, to nie tak wygląda, bo do wspólnoty nikt nie zgłaszał się z wyrażeniem zgody o to, żeby tam prowadzić papugarnię, ponieważ też jak tutaj moja przedmówczyni mówiła, łącznie jak pani nam zaczęła tutaj zgłaszać informację, że są problemy, to my wystosowaliśmy pismo do właściciela, który udostępnił nam dokładnie takie jak umowę odbiór i utylizację odpadów, protokół Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej i decyzję powiatowego lekarza weterynarii o tym, że może taką działalność prowadzić. Formalnie, jeżeli wezmę z punktu widzenia, jakby ktoś chciał sobie, nie wiem, restaurację prowadzić, czy chciałby mieć koncesję, to musi wystąpić o pozwolenie do wspólnoty, bo musi mieć na to zgodę. Natomiast tutaj formalnie nigdzie nie ma zapisane, że jeżeli chcecie prowadzić taką działalność gospodarczą, musi być na to wyrażona zgoda wspólnoty. Więc tutaj nie ma takiego dokumentu jak wyrażenie zgody na prowadzenie działalności, bo nie jest ona nigdzie wymagana.
Czyli nasza słuchaczka, gdyby chciała, to mogłaby się zwrócić do wspólnoty, prawda? Ale tutaj prawnie pani mówi, nie jest to umocowane, że nie jest potrzebna zgoda na taką działalność.
Tak.
Bo to jest lokal usługowy, prawda? Przeznaczony pod działalność usługową.
To jest od samego początku, tak. Mhm. I tam wcześniej była Żabka, tak? Także tam było od samego początku istnienia tego budynku, jest to lokal usługowy.
Może słuchają nas inni mieszkańcy właśnie tej posesji, to jest Cegielskiego 21. Bardzo prosimy o kontakt. Może mają podobne zdanie jak nasza słuchaczka, która do nas napisała w sprawie tej papugarni Rio. No i oczywiście my próbowaliśmy dzisiaj skontaktować się z właścicielem. Nie odebrał telefonu, ale jeżeli odbierze, to jesteśmy otwarci na rozmowę. Dziękuję pani za rozmowę. Pani Ewa Putek-Szeląg, zarządca nieruchomości Kalatea. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
To jest czas reakcji. Jeszcze została nam minuta programu. Mieliśmy jeszcze dzisiaj porozmawiać o przygodzie, chociaż pewnie nasza słuchaczka, pani Magdalena, tak by tego nie nazwała, z narożnikiem. Kupiła sobie piękny narożnik w jednym ze sklepów meblowych. No i narożnik zaczął nie przypominać narożnika, a to taki porządny, skórzany narożnik. Przyjechali fachowcy z firmy, w której kupiła, stwierdzili, że źle użytkowała i że trzeba było kocem przykryć skórzany. skórzany narożnik. Oczywiście mąż naszej słuchaczki powiedział, że to absolutnie, po to kupują skórzany piękny narożnik, żeby go chować pod jakimś kocem. Potem nasza słuchaczka powołała biegłego. Biegły stwierdził, że to wina wykonawcy tego mebla, że ten mebel się zaczął źle prezentować, że ta skóra się uszczyła i tak dalej, i tak dalej. Ale na to firma, że oni proponują jeszcze własnego jakiegoś rzeczoznawcę za kolejne 500 zł i taki korowód. I o tym korowodzie będziemy rozmawiać w poniedziałek, a dzisiaj to już wszystko w czasie reakcji. Życzymy udanego, uśmiechniętego weekendu.
Czas reakcji